przeczytać, tak miałem na sercu, ale kilka wierszy z psalmu, który brat dzisiaj tutaj czytał. Ale kilka odczytam. 25 psalm. I tutaj modlitwa, jest to modlitwa męża Bożego Dawida, który tak się modlił. Wiersz 4. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. 9, może 9. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. Nasze życie tu na ziemi jest z pewną drogą, tym rzymką, którą musimy pokonać. Pan Bóg nas wybawił. Powołał do swego królestwa, wstawił na nowej drodze. Ale mówię, a teraz jest to droga, którą ty masz iść. Co w życiu różnie bywa, też i nasza społeczność nie jest dużą, ale okazuje się, że też jest wiele różnych rzeczy, które Pan Bóg musi zmieniać. Nieraz tak spoglądałem na duże kościoły, zbory, duże społeczności. Nieraz słuchajcie takich różnych świadectw. Tu zaprosili takiego wspaniałego kaznodzieje, tutaj jakiś zespół, tu kurk, jakąś pantomimę. I ile ludzi tam było, słuchało, ile przychodzi, może chodzi dalej, to nie wiem. I teraz nie, ja się tak zastanawiałem. No może, no, a może gdybym ja tak zaprosił tego kaznodzieje, może ten zespół bym zaprosił. Może rzeczywiście to sprawi, że tutaj ludzie trochę więcej usłyszą coś w tym mieście, przyjdą przez to do zboru, zaczną szukać siebie. I takie myśli nieraz przychodziło. Ale Pan Bóg mi coś pokazał, zaczął mówić coś innego. No i myślę, że to zmieni sytuację. Ja nie tego od Ciebie chcę. Nieraz ja Cię tak patrzę, no Panie Boże, no ja staram się, chcę żyć tak, jak Ty mówisz. A inni ludzie nie przestrzegają tego pełno tego słowa, żyją jak chcą. No i ty tam sprawia, że tam społeczności się rozmnażają, rozwijają, tu tłumy przychodzą czasami, w cudzysłowie tłumy. Dlaczego? Znaczy, a Pan Bóg mówi, ja Ciebie chcę czegoś innego. Ja chcę, żebyś Ty był mi wierny. Ja chcę, żeby złamać Twoje ja. Być może, bo często wiele rzeczy robisz dobrze i chcesz dobrze robić, ale to naprawdę za tym wszystkim ty stoisz. Nie pozwalasz mi działać. Ja chcę nauczyć się mojej drogi. Ja chcę, żebyś kroczył moją drogą. Ale ja mówię, no Panie, czy ja idę za Tobą? Kroczę Twoją drogą. Ale Jezus odpowiada, ale czy naprawdę? I o tym też chciałbym dzisiaj też z Wami się podzielić. Może odczytam też dwa wiersze z Ewangelii Łukasza. Jeden wiersz też wczoraj czytaliśmy z 9 rozdziału. Wiersz 22 i 23. Powiadając, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie. I musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Gdy zbliżał się dzień, w którym Pan Jezus miał złożyć ofiarę za grzechy człowieka, ofiarę przebłagalną przed Ojcem swoim. Nie zmieniał się dzień, gdy Pan Jezus sam miał zawieść na krzyżu Golgoty jako ta ofiara, dla przebłagania Ojca, abyśmy my mogli przez Niego dzisiaj cieszyć się, radować Jego zbawieniem. Pan Jezus zaczął przygotowywać swoich uczniów przede wszystkim na ten dzień. Zaczął im mówić o tym, że przychodzi dzień, w którym będzie musiał swoje życie złożyć w ofierze. I tutaj czytamy w wierszu 22, że Pan Jezus o tym mówi. Ale chciałbym zwrócić uwagę zaraz na kolejny. Pan Jezus, mówiąc o swojej śmierci męczeńskiej, jakby dalej kontynuując rozpoczętą myśl, zwraca teraz uwagę tych, którzy byli wokół Niego, na nich. Zwraca swoją uwagę na mnie, na Ciebie. Pan Jezus mówi, ja wiem, że poszliście za mną bez jakiegokolwiek wahania, gdy was zawołałem, wezwałem. Gdy Pan Jezus powiedział do uczniów, do rybaków nad morzem, pójdźcie za mną, czytamy, że oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Pan Jezus mówi do kolejnych dwóch, pójdźcie za mną. O nich czytamy, że zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Pan Jezus zwraca się do pewnego człowieka, celnika, lewiego i mówi, pójdź za mną. I ten człowiek pozostawia wszystko, co ma, i wstał od stołu, przy którym siedział i poszedł za Jezusem. Pan Jezus mówi, poszliście za mną, gdy ja was wezwałem. Byliście ze mną w dobrych, jak i w złych chwilach. Byliście świadkami moich wielkich cudów, tego jak pomagałem, karmiłem. Wiem też, że oczekujecie królestwa, które bym odbudował tu na ziemi, ale nie po to przyszedłem, Pan Jezus mówi, bo królestwo moje nie jest z tego świata. I Pan tak naprawdę zwraca się do swoich uczniów i mówi, ale teraz przychodzi największa próba. Próba dla mnie, ale nie tylko. Również przychodzi największa próba w waszym życiu. Chodziliście ze mną, Pan mówi, bo oglądaliście moją moc. Chodziliście ze mną, bo widzieliście moją potęgę, moje cuda. Chodziliście ze mną, bo niczego wam nie brakowało. Ale Pan mówi, ale to nie wystarczy. To jest za mało, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Abyście byli ze mną. Widzę, tak naprawdę pewnego dnia uwierzyliśmy. Uwierzyliśmy w Jezusa. Podaliśmy mu swoje życie. Przyjęliśmy chrzest. Przyłączyliśmy się do społeczności. I mówimy, idziemy za Jezusem. Że kroczymy Jego drogą. Ponieważ nieraz tak, ja tak widzę, którzy mówią, no ponieważ chodzimy na nabożeństwa, no oczywiście, jeżeli nie zawsze, ale to coś tam, to nie zaszkodzi, jeżeli tam raz czy drugi nie pójdę. A Pan i tak nam błogosławił, obdarzając nas różnymi dobrami, szczególnie mamy na myśli te ziemskie. Gdzie my mówimy, że miłujemy Jezusa, ale miłujemy też siebie samych. Wiemy, że miłujemy Jezusa, ale również miłujemy wiele innych rzeczy w swoim życiu. I tak jak wczoraj, tylko przypomnę, mówimy, że Pan Jezus jest na pierwszym miejscu i życia okazuje się, że może mieć tylko 30% naszego życia, a cała pozostała część naszego życia należy do nas samych, należy do innych ludzi czy rzeczy. Jakże często w taki sposób wielu chrześcijan, posługując się słowami, unieważnia naprawdę, jak Pan Jezus mówi, naukę, Jego naukę, Słowo Boże. Taka postawa, tak jak wczoraj też mówiłem, nie zapewni i nie da gwarancji, że będziemy zbawieni. Ponieważ możemy mocno się angażować w życie Kościoła, w różną działalność religijną, ale jakże często i to jest tylko cząstką życia, pod którą jest ukryta pozostała znacznie większa część życia, która nie jest oddana Bogu. Słowa, które Pan Jezus wypowiada, pokazują na coś, czego On oczekuje. Za Jezusem szło wielu uczniów. I pewnego dnia, gdy Pan Jezus zaczął mówić o tym, czym jest to naśladowanie Jego, jaką jest ta droga, którą On idzie, nagle okazało się, że wielu uczniów odeszło od Jezusa. Nagle odwrócili się, powiedzieli: Jezu, no tak, my chcieliśmy iść za Tobą, ale sobie inaczej wyobrażaliśmy tą drogę. Ale to, co Ty mówisz, no to nie jest dla nas. I poszli swoją drogą. Co ciekawe, ja tak myślałem, Pan Jezus, wiecie, nie poszedł za nimi. Pan Jezus nie zaczął ich zachęcać do powrotu, nawoływać. Może mówiąc, a może coś jeszcze też zmienimy, żeby było Wam łatwiej? Nie. Pan Jezus również pyta się do swoich 12 uczniów, czy Wy chcecie odejść. Odpowiedzieli: nie, Panie. My jesteśmy gotowi za Tobą. My jesteśmy gotowi iść drogą, którą Ty wskazujesz. Ale wiecie, uczniowie, mówiąc te słowa, tak naprawdę nie zdawali sobie jeszcze sprawy z tego, jaką jest ta droga, którą Pan chce, aby szli. Mimo wszystko jednak gdzieś tam w podświadomości wyobrażali sobie tą drogę, mieli własne wyobrażenie tej drogi. Jednak próbowali ją ukształtować. I widzimy to, że pewnego dnia uciekli. Od Jezusa się odwrócili i oni uciekli. Zaparli się Jezusa. Widzimy pewnego dnia powrócili do swoich starych zajęć. Piotr mówi: chodźcie, idziemy z powrotem łowić ryby. I się przez te 3 lata, jakie byli z Jezusem, wywiązała się między nimi jakaś więź i chcieli być razem. Ale gdy się zbierali, gdy szli do jakiegoś domu, to być może patrzyli, czy czasami jakiś Żyd ich nie śledzi, czy jakiś faryzeusz albo saduceusz nie idzie za nimi. Być może będąc z domu, gdy usłyszeli kroki na schodach, które zaczęli mówić: cicho, cicho, ktoś idzie. Zamykali drzwi, bali się, że ale gdy Pan do nich przemówił, gdy Pan poruszył ich serca, oni nagle upamiętali się i usłuchali głosu swego Pana. Gdy Pan wypełnił ich swą mocą, swym duchem, wtedy zrozumieli, poznali, czym jest Boża droga i całkowicie swoje życie poświęcili Chrystusowi. Poszli drogą, o której On im mówił. Nawet wtedy uczniowie oddali Jezusowi nie tylko pierwsze miejsce, ale oddali całe swoje życie. Poszedłem za Jezusem i często mówię: no i co ja z tego mam? Zamiast jakiejś radości, często troski, często obawy, niedostatki, same problemy pojawiają się. Gdy patrzę na tych, którzy nie przestrzegają Bożej drogi, a cieszą się ta swoją chrześcijaństwem, jakim się powodzi, wiecie, nieraz pojawia się zwątpienie. Jak często ci, którzy traktują taki lekki, bezprzedmiotowy sposób swoje chrześcijańskie życie, cieszą się i radują, gdy ja często się smucę. Ja często, gdy patrzę na ludzi, którzy swoje chrześcijańskie życie w taki połowiczny sposób traktują, trochę dla Pana, trochę dla siebie, często pozostając w dobrej komitywie z duchem tego świata, gdy widzę wielu chrześcijan żyjących w taki sposób, podążających tą drogą, że pojawiają się myśli, czy jesteśmy właściwej drodze. To przeżywał mąż Boży Asaf, który w swoim psalmie 73 mówi tak: zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwały, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe, krzepkie jest ich ciało. Wiersz 11 i mówią: jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto to takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa, czy żyjąc na próżno w czystości, zachowywałem swoje serce i w niewinności obmywałem ręce moje? To są rozterki sługi Bożego Asafa. A z powodu czego się pojawiły? Dlatego, że zacząłem patrzeć na tych, którzy żyli z dala od Bożego prawa, którzy Boże prawo łamali, dla których Boże prawo nie stanowiło wartości żadnej. I na końcu tego psalmu ten mąż Boży, sługa, mówi tak: lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Moim szczęściem być blisko Boga. Moim szczęściem jest iść za moim Bogiem. Moim szczęściem jest przebywać tam, gdzie mój Bóg przebywa. Drodzy, ci ludzie, którzy odrzucają to, to są ludzie, w życiu których często brak jest bojaźni Bożej. W życiu których zanika pragnienie życia świętości Bożej. Pragnienie przebywania w obecności Chrystusa ukrzyżowanego. Pan Jezus powiedział: wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Pan Jezus mówi: nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, będzie do Królestwa niebios. I Pan mówi, że to nie jest droga, którą On idzie. To nie jest sposób życia wypływający z Jego Ducha. Ale także ślepni, a nie gorący, ani zimni, że to wypluję cię z ust moich, mówi Pan. I do kogo Chrystus mówi te słowa? Czy mówi do pogan? Nie. On mówi do swojego Kościoła. On mówi do tych, którzy być może kiedyś powiedzieli: Panie, my idziemy za Tobą, ale dla których nie liczyło się Boże prawo. Zeszli z Bożej drogi. Pan Jezus mówi: wypluję was. Pan Jezus mówi: jeżeli wasza sprawiedliwość, pobożność, wasza miłość nie będzie obfitsza, większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszu, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pan Jezus mówi: jeśli nie zastosujesz w swoim życiu zasady drugiej nigdy, nie widzisz moją drogą. Tylko może tak krótko, druga mila. Pan Jezus mówi, że ktoś się przymusza jedną milę i ci drugą. W czasach rzymskich było prawem, że żołnierz mógł kazać Żydowi, czy nie tylko, wziąć swój bagaż i nieść mu przez milę. I on miał obowiązek, musiał przez jedną milę iść. A Pan Jezus mówi, jeśli ktoś się przymusza, iść z nim dwie. I taką historię słyszałem, nie wiem, czy to prawdziwa, czy nie. Pewien chłopiec żydowski szedł i nagle spotyka żołnierza rzymskiego, który mu daje tortę i mówi: idź za mną. I on szedł za nim, pełen takiej złości, myśli, co tu zrobić, jak tu, pełen w swym sercu takiej nienawiści do tego żołnierza. Ale gdy zbliżali się do końca tej drogi, do tego odcinka pierwszej mili, on coś zrozumiał. I gdy ten żołnierz zatrzymał się, mówi: daj mi ten mój bagaż, on mówi: nie, ja pójdę z tobą jeszcze drugą milę. I wtedy w czasie tej drugiej mili mówi mu o Chrystusie. Ten żołnierz został poruszony. My często chcemy uczynić to, co tylko wypada, jak coś z obowiązku. Ale Pan mówi: jeśli nie zrobisz czegoś ponad to wszystko, to tak naprawdę nie jest nasz Pan. I w 23 wierszu Pan Jezus mówi o tym, co to znaczy być prawdziwym Jego uczniem, prawdziwym Jego naśladowcą. Pan Jezus tu jednoznacznie określa, jakiej pragnie z nami społeczności, czego od nas oczekuje. I to nauczanie zaczyna od słów: jeśli kto chce pójść za mną. Pan ostrzega mnie, ciebie, przed kroczeniem drogą, którą kroczy całe nominalne chrześcijaństwo, przed kroczeniem drogą kompromisu, drogą nieposłuszeństwa Ewangelii Chrystusowej, przed kroczeniem drogą bezprawia, grzechu, i wzywa do pójścia za nim. Drogą jaką? Drogą wyrzeczeń, drogą odrzucenia, drogą cierpienia, śmierci. Drogą, o której Pan mówi, że niewielu idzie, ale która prowadzi do wspaniałej wieczności w niebie. I zwróćmy uwagę, Pan Jezus nikogo nie przymusza. Pan Jezus zachęca. Jeżeli ktoś pragnie, jeżeli ty pragniesz, ja pragnę, to mówi: pójdź za mną. Być może czasami się wydaje, że skoro tyle razy już Chrystusa zabiegliśmy, tyle razy zgrzeszyliśmy, upadliśmy, to czy Pan nadal może mnie wzywać do tego? Tak. Piotr zawiódł Jezusa z zapalsiego Pan mówi pójca. Celnik Mateusz, Lewi, który był wyklęty przez Żydów z powodu tego, co robił, słyszy słowa policjanta. Pan zwraca się do każdego i zachęca mnie i ciebie, mówiąc policjanta. Na to wezwanie Pana ci ludzie, nie zastanawiając się, poszli. I Pan czeka na odpowiedź tak naprawdę od każdego z nas. Pan Jezus mówi, ja znam Ciebie, ja znam Twoje słabości, ja znam Twoje ułomności, ale ja chcę dla Ciebie czegoś więcej. Ja chcę być Twoją osobistą taką rozkoszą. Ja chcę być wszystkim w Twoim życiu. Jeżeli tylko pragniesz, nie zwlekaj, ale pójdź za mną. Pójdź za mną. Te słowa, drodzy, znaczą naprawdę bardzo, zawierają sobie takie głębokie znaczenie. Wciąż kiedyś się nie zastanawiałem. Pójdź za Jezusem. No Panie, uwierzyłem, poszedłem za Tobą. Ale Pan mówi, to nie jest to. Pójdź za mną. Pan Jezus mówi, jeśli jesteś gotów zapłacić cenę, pójdź za mną. Jeśli jesteś gotów zrezygnować ze wszystkiego, pójdź za mną. Jeśli gotów jesteś pozbyć się swego życia to, co najcenniejsze dla Ciebie, co do tej pory miało dla Ciebie jakąkolwiek, a może największą wartość, pójdź za mną. O tym mówią te słowa, pójdź za mną. Zrezygnuj ze wszystkiego, co masz i pójdź za mną. Jak my widzimy pójście za Jezusem? Ja nieraz tak spoglądałem na to. Ja chcę iść za Jezusem, ale tak naprawdę bez ponoszenia kosztów i ofiar. Ja chcę iść za Jezusem, ale bez płacenia ceny. Ja chcę iść za Jezusem, ale bez wyrzeczenia się tego w miarę wygodnego życia, jakie mam. Ale przebiegłość ludzka nie zna granic. Ja mówię, Panie, ja chcę iść za Tobą, ale ja chcę, żebyś Ty mi za to płacił. My tego chcemy. Ja się w jaki sposób? Ty modlimy się i prosimy, Panie, zaspokajaj moje pragnienia, ja za Tobą idę. Ale teraz zaspokajaj moje wszelkie pragnienia, moje wszelkie zachcianki. Panie, ubogacaj mnie wszelkim doczesnym dobrem. Ja chcę tego, ja chcę tego. Ja chcę iść za Tobą, ale Ty daj mi to, czego ja chcę. I dziś znajdujemy mnóstwo takich i podobnych nauk, znajdujących coraz większych posłów w chrześcijańskich środowiskach. Tymczasem umiłowanie i pójście za Jezusem oznacza gotowość zjednoczenia się z Nim w Jego uniżeniu, w Jego zaparciu się siebie samego, gotowość zjednoczenia się z Chrystusem w Jego cierpieniu, w Jego śmierci. Ale jako chrześcijanie robimy wiele różnych rzeczy. A szczególnie wtedy, gdy inni na mnie patrzą, to wtedy tak jeszcze chętnie widzę, robię pewne rzeczy. Gdy przez to mogę zdobyć jakieś uznanie gdzieś wśród innych, wiecie, i wtedy robię tego. To. Ale to nie jest to, czego Bóg oczekuje ode mnie. To nie jest droga, którą Pan chce, abym ja szedł. Gdy przychodzi do wyboru pomiędzy Panem, a pomiędzy mną, pomiędzy Bożym Słowem, a pragnieniem, moim pragnieniem czegoś, jakże często ja wybieram to, co dotyczy mnie. Gdy w sercu mężczyzny rodzi się uczucie na przykład do kobiety, jest to uczucie takie szczere, wypływające z głębokiego serca. To wiecie, to wtedy mężczyzna jest gotów zrobić wszystko. Złożyć każdą ofiarę, ponieść każdą cenę, aby być blisko tej niewiasty, aby być z nią, aby posiąść ją na całe swoje życie. Ale takiej właśnie postawy wymaga Jezus ode mnie, od Ciebie, mówiąc, pójdź za mną. W Psalmie 63 wiersz 9 Dawid mówi tak: dusza moja przylgnęła do Ciebie, Wdownictwa Twoja podtrzymuje mnie. Dusza moja przylgnęła do Ciebie. W Księdze Jeremiasza w 13 rozdziale może bym poprosił o czytanie. Wiersz 11.
Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą, lecz oni nie słuchali.
Wiecie, to jest kroczenie za Jezusem. To jest droga, o której mówi Chrystus, mówiąc, pójdź za mną. Przylgnij do mnie tak mocno, tak ściśle, tak bardzo, żeby nic nie było w stanie wejść pomiędzy Ciebie a mnie. W Księdze Jeremiasza też, w 15 rozdziale, wiersz 19-20, też bym poprosił może Joś o przeczytanie.
Dlatego tak mówi Pan. Jeśli zawrócisz, i ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami, choćby oni zwrócili się do Ciebie, Ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem Cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym i będą walczyć z Tobą, lecz Cię nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawiać i ratować, mówi Pan.
Zwróćmy uwagę tutaj, co Pan Bóg mówi. Czego Pan Bóg oczekuje ode mnie? Czy tej reszty czasu, który mi czasami pozostanie wolnego od moich już codziennych zajęć, bo wszystko załatwiłem? Czy tej ostatniej złotówki, która mi jeszcze została, no bo wydałem na wiele różnych rzeczy, które musiałem dla siebie tak się zdawało kupić? Czy tego, żebym poszedł tam raz w tygodniu czy w miesiącu na społeczność? Czego Pan oczekuje? Nie tego. Bo to są resztki, którymi często ja chcę zadowolić mojego Boga. Pan Bóg mówi, jeśli dasz siebie to, co cenne. Co jest najcenniejszą rzeczą dzisiaj w Twoim życiu? Pomyślcie. Co jest dla Was, co jest dla mnie najcenniejszą rzeczą dzisiaj? Pan Bóg mówi, jeśli mi dasz tą właśnie rzecz, to, co jest najcenniejsze dla Ciebie dzisiaj, będziesz moimi ustami. To jest pójście tą drogą, o której mówi Pan Jezus. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi o pewnym człowieku, który znalazł skarb w drodze. I co on robi? Idzie, sprzedaje wszystko. I kupuje kawałek tej ziemi, gdzie jest zakopany ten skarb. Być może to był jakiś ugór, być może nie była to zbyt cenna, wartościowa ziemia. Być może ci jego bliscy, przyjaciele zaczęli się pukać czoło i mówią, ale głupi. Co on robi? Sprzedaje taki wspaniały dom, takie wspaniałe rzeczy, co ma. Idzie kupować ziemię, której być może nikt nie chce. Wiecie, ale tak dzisiaj również chrześcijanie zaczynają spoglądać na tych, którzy są zdecydowani pójść za Jezusem. Którzy zdecydowani są wszystko położyć na ołtarzu Bożym i powiedzieć, oto Panie, wszystko jest Twoje. Ty rozporządzaj tym. Pan Jezus dalej w swych słowach przedstawia kolejny warunek, bez którego rzeczą niemożliwą jest pójście za Chrystusem. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Inne tłumaczenie mówi, wyrzeknie siebie samego. Gdy mówimy o chrześcijaństwie, o wierze Chrystusa, to zazwyczaj próbujemy zwracać uwagę na siebie. To bardzo często w centrum takiego chrześcijaństwa, o którym mówimy, jest nasze ja, nasze własne życie. No bo skoro cały świat jest taki egocentryczny, wszystko obraca się według naszego ego, no to dlaczego i w chrześcijaństwie tak ma nie być? Dlaczego mamy się zbyt wyróżniać od tego świata? Nie może tak być. Idziemy za Jezusem, ale jakże często liczy się to, co ja uważam za słuszne. Idę za Jezusem, ale liczy się to, co ja chcę. Te decyzje, które ja chcę podjąć. Idę za Jezusem, ale często bardziej liczy się mój własny wizerunek, aniżeli osoba Chrystusa w moim życiu. Idę za Jezusem, ale bardziej zależy mi na pewnych efektach mojego działania przedstawianych w różnych liczbach, którymi mogę się pochwalić, moja popularność. Jakże często ja mówię, idę za Jezusem, ale całe moje życie zaczyna wracać się wokół mojego własnego ego, mojego własnego ja. Ale taka droga, drodzy, droga jest drogą chrześcijańskich odstępców. Ludzi, którzy odeszli od Chrystusa, a w Jego miejsce postawili swoje własne życie. Gdy pewnego dnia do Pana Jezusa przyszedł bogaty młodzieniec i zadał mu pytanie, czy zapytał się: Panie, co mam dobrego czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? To był bardzo pobożny człowiek. Człowiek, który rzeczywiście przestrzegał przykazań. Pan Jezus wiedział to. Wiecie, gdyby taki człowiek dzisiaj przyszedł do nas, myśmy, ja nie mówię, że akurat my, ale do kościoła, do jakiejś społeczności, to najczęściej byśmy się ucieszyli. Przydadzą się nam twoje pieniądze. Jesteś bogaty, bądź z nami. To zawsze nas pomożesz. I co byśmy powiedzieli? Uwierz Pana Jezusa, przyjmij Go do swego życia, będzie zbawiony i bądź częścią naszej wspaniałej społeczności. Pan Jezus znał jego serce i wiedział, że był w swym życiu mocno związany z tym, co posiadał. On chciał iść za Jezusem, ale nie chciał zrezygnować z tego, co miał. Nie chciał zrezygnować ze swojego życia. I Pan Jezus do niego nie mówi: słuchaj, uwierz tylko we mnie. Ale co Pan do niego mówi? Pan Jezus stawia mu warunek i mówi: idź, sprzedaj wszystko, co masz. A wtedy rodzaj ubogi, pójdź i naśladuj mnie. Pan Jezus mu nie powiedział: idziesz na jesteś na dobrej drodze, idziesz we właściwym kierunku, ale stawia mu warunek. Warunek: jeśli chcesz pójść za mną, musisz zrezygnować ze swojego życia. Nie ma takiej możliwości, aby iść za Chrystusem i dzielić to życie z sobą. Pan Jezus powiedział: nie można dwóm Panom służyć. Nie można służyć Bogu i sobie. Nie można żyć dla Boga i jednocześnie żyć dla siebie. Ponieważ wtedy albo jednego się będzie miłować tak naprawdę, drugim nienawidzić, albo odwrotnie. Pójdź za mną. To sposób życia polegający, drodzy, na codziennym podejmowaniu decyzji o zapieraniu się siebie samego. To sposób życia na codziennym wypieraniu Jezusa, wypieraniu posłuszeństwa Jezusowi, nawet za cenę wszystkiego posiadania. Nie wiem, czy oglądaliście taki film też krótki, Pierwsze owoce. Tam jest pokazana historia pewnej społeczności w Niemczech. Chrześcijański to chyba XVIII wiek tam był. I dwóch młodych chłopców, braci wierzących, poruszonych świadectwem pewnego murzyna o tym, jak tragiczna sytuacja jest niewolników, którego wykupiono i on się nawrócił, powiedzieli: wiecie co, my chcemy pójść tam do tych niewolników i zwiastować Ewangelię. Ale ten murzyn powiedział tak: jeżeli chcecie, musicie być gotowi na to, aby sami stać się niewolnikami, bo inaczej nie dotrzecie do nich. Oni powiedzieli: my jesteśmy gotowi stać się niewolnikami. Ale tak naprawdę oni byli niewolnikami. Oni się nie stali niewolnikami nagle, oni byli niewolnikami Chrystusa. I poszli. I tam zwiastowali Ewangelię. Jeśli kto chce pójść za mną, Pan Jezus mówi, niech się zaprze samego siebie. Pan Jezus mówi dosłownie: niech się stanie moim niewolnikiem. Mówimy często o Jezusie jako o Panu. Wiecie, są pewne słowa, na które kiedyś też nie zwracałem uwagi. Dla mnie Pan, no to Pan, no to Bóg. Ale tak naprawdę nie znałem jego znaczenia, tego słowa. Gdy chrześcijanie w Nowym Testamencie zwracali się do Jezusa jako Pana, to posługiwali się słowem Kyrios, znaczy Pan, ale słowem, które było używane przez niewolników wobec ich właściciela. Tym słowem zwracali się niewolnicy do swego Pana, do tego, który decydował o ich życiu, do którego należeli i nie mieli swoich żadnych praw. I chrześcijanie takim samym słowem zwracali się do Jezusa. Ty jesteś Panem naszego życia. Ty jesteś naszym właścicielem. To, co oczywiście do Tytusa czytaliśmy słowo wczoraj, że Chrystus wykupił nas na swoją własność. Czyli wykupił nas po to, aby być naszym Panem. Panem naszego życia, który decyduje o wszystkim, który czyni swoją wolę w naszym życiu. Oni mówili, Ty jesteś Panem całego naszego życia. Do Ciebie należy wszystko, czym nas obdarzyłeś. Do Ciebie należy każda cząstka naszego życia. Drugim takim istotnym słowem używanym w Nowym Testamencie to było słowo, którym chrześcijanie również określali samych siebie. Oni mówili o siebie, używając słowa doulos, które w Biblii przeważnie jest tłumaczone jako sługa. Ale to słowo znaczy niewolnik. Nie sługa, niewolnik. Teraz tak myślałem, dlaczego nie użyto tego słowa? I wiecie, tak myślę, no, byłoby to nie za bardzo takie akceptowane naprawdę przez ludzi. Niewolnik. Kto chce być niewolnikiem? Dzisiaj walka jest o wolność. Dzisiaj hasła o wolności są wszędzie. Dzisiaj mówi się o wolności. I w religii, i w polityce, i we wszystkim. Jesteśmy ludźmi wolnymi, którzy decydują sami o wszystkim w swoim życiu. Ale pierwsi chrześcijanie, zwracając się do Chrystusa, mówili, my jesteśmy Twoimi niewolnikami, Panie. Ty jesteś Panem naszego życia. Tak wyrażali się apostoł Paweł, Ty, inni, Piotr, Jakub, Juda, oni również używali tych słów. Paweł, wczoraj chyba też to słowo było czytane, sługa Jezusa Chrystusa, a dokładnie Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. On nie przychodzi do zboru i nie mówi, słuchajcie, oto ja jestem uczniem Gamaliela, jestem wykształcony, mam wielkie poznanie, Pan Bóg tak potężny sposób dotknął się, zobaczy, jaki wielki cud Bóg uczynił w moim życiu. Nie. On przychodzi i mówi, jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu zostałem posłany do was, aby wam zwiastować Słowo Boże. Znaczy, Pan Jezus wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi, czytamy w liście do Filipian. Przyjął postać niewolnika. Czy on przestał być w tym momencie Bogiem? Nie. On nie przestał być Bogiem. On był Bogiem. Ale wyparł się samego siebie, zrezygnował ze swoich praw i stał się niewolnikiem. Aby jako niewolnik złożyć siebie w ofierze przebłaganej dla swego Ojca za Twoje moje grzechy. I co Biblia mówi? Bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł jako niewolnik mówi, bądźcie niewolnikami, tak jak Chrystus stał się nim. Aby swoje życie naprawdę poświęcić Jemu. Pan wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, a dzisiaj mówi do mnie i do Ciebie, jeśli chcesz być ze mną, musisz wyprzeć się samego siebie. Musisz stać się moim niewolnikiem. Tak jak Paweł, Tytus, Jakub, Piotr, Juda i wielu innych. Chrześcijanie nie wstydzili się nazywać siebie niewolnikami Chrystusa, do którego należy całe ich życie, który decyduje o ich życiu, który decyduje o wszystkim w ich życiu, ponieważ On odkupił ich na swoją własność. I to nie byle czym, ale drogocenną krwią swoją. Tutaj tu nie chodzi o niewolę jakąś wymuszoną przez Boga, ale o świadome, dobrowolne oddanie siebie samego w niewolę Chrystusowi, z miłości do Niego. Chodzi o dobrowolne, świadome, wypływające z miłości. Ale wiecie, z tej naszej miłości to nie wypłynie, nie będzie w stanie. To wypłynie tylko z tej miłości, o której wczoraj mówiliśmy, która objawia się w śmierci. I poprzez śmierć staje się czynną, aktywną, potężną w życiu człowieka. I tylko z tej miłości to może wypłynąć. I jeżeli to zrozumiemy, jeżeli pójdziemy tą drogą, wtedy tak naprawdę odnajdziemy prawdziwą wolność w Chrystusie oraz prawdziwą radość w naśladowaniu Chrystusa. Jak wygląda dzisiejsze zwiastowanie? Uwierz, a będziesz zbawiony. Uwierz, a będziesz szczęśliwy. Uwierz, a będziesz bogaty. Uwierz, a Pan Ci będzie we wszystkim błogosławił. Ale dlaczego nie ma nauczania takiego, jak nauczał Jezus. Uwierz, upamiętaj się, pokupuj, stań się moim niewolnikiem. Dlaczego tak trudno przyjąć nam dzisiaj postawę, której Chrystus od nas oczekuje? Dlaczego dzisiaj nie słuchać takich Ewangelii? Dlatego, że ludzie nie chcą takiej Ewangelii słuchać. Dlatego Słowo Boże mówi, że niewielu jest tych, którzy idą drogą Chrystusa. I jest to krok, który prowadzi do następnego, którym czytamy: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie. Dalszym krokiem, o którym mówi Pan, jeżeli chcemy iść za Nim, jest branie krzyża swego na siebie samego. Obrazem czego jest krzyż? Przede wszystkim obrazem śmierci. Pan Jezus mówi, jeśli chcesz iść za mną, musisz umrzeć. Musisz umierać każdego dnia dla siebie samego. Dla swoich pragnień, dla swoich zamierzeń, dla swoich celów, dla swego ja, dla tego świata, dla swoich przyjaźni, tych grzesznych często przyjaźni. I to umieranie jest i ma być takim naszym codziennym, świadomym wyborem, wypływającym z bezgranicznej miłości do Jezusa. Mowa o śmierci i krzyżu staje się dziś dla ludzi głupstwem. Staje się dziś dla wielu chrześcijan czymś obraźliwym, czymś odrażającym, odpychającym, czymś niemile widzianym. I w związku z tym unika się mówienia tych rzeczy. Mówimy o przebaczeniu, ale nie mówimy o upamiętaniu. Mówimy o niewłaściwych czynach, ale nie mówimy o grzechu. Mówimy o dobrobycie, ale nie mówimy o ubóstwie. Mówimy o radości, ale nie mówimy o cierpieniu. Wiecie, tak naprawdę nie mówimy tego, co nauczał, o czym mówił nasz Pan. Jeśli chcę iść za Jezusem, jeżeli chcesz iść za Jezusem, każdego dnia musisz umierać dla swoich pragnień, dążeń i celów. Musisz każdego dnia być gotowy zrezygnować ze swoich najlepszych planów, jeżeli Pan będzie chciał użyć cię w czymś innym. Posłać gdzieś indziej, abyś zrobił cokolwiek innego. Dawid mówi: pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój. Jeżeli ta modlitwa, jeżeli modlitwa naszego Pana tam w ogrodzie Getsemane, który modli się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. Więc jeżeli ta modlitwa nie jest modlitwą naszego serca, nie tylko wypływającą z ust, bo dzisiaj usta wszystko powiedzą, ale nie wypłynie z głębi naszego serca przed Panem, to tak naprawdę nie znamy Bożej drogi. Idziemy drogą własnego wyobrażenia swojego chrześcijaństwa. Krzyż jest obrazem cierpienia i wyrzeczeń. Krzyż jest obrazem poniżenia i upokorzenia. Jest wyrazem obdarcia wszelkiej godności ludzkiej. Człowiek, który zawisł na krzyżu, był nikim. Został obdarty ze wszystkiego, co posiadał, wszelkiej godności. Takim stał się Chrystus. Stał się niczym dla nas. Po to, abyśmy my dzisiaj mogli stać się niczym dla Niego. Abyśmy my dzisiaj mogli zrezygnować z tego wszystkiego, co dla nas stanowi jakąkolwiek wartość, by pójść za Nim. Być gotowymi ponieść cierpienie, być gotowymi ponieść drwiny, wziąć na siebie lekceważenie, niechęć i nienawiść, także śliwości ze strony innych. Jeśli kto chce pójść za mną, Pan Jezus, niech bierze na siebie krzyż swój codziennie. Czy jesteś, mój bracie, siostro, gotów dzisiaj, czy ja jestem gotów wziąć ten krzyż i pójść za Jezusem? Tylko wtedy, gdy będziemy każdego dnia brać swój krzyż, będziemy umierać dla siebie samego, tylko wtedy, gdy wyrzekniemy naprawdę się w pełni swojego życia, wszelkich praw do swego życia, tylko wtedy znajdziemy prawdziwe życie w Chrystusie. Tylko wtedy znajdziemy prawdziwą radość, błogosławieństwo i szczęście w Chrystusie. I tylko wtedy, jak czytamy w 3 rozdziale objawienia Jana, zasiędziemy pewnego dnia z Chrystusem na Jego tronie. Tylko wtedy, gdy stanie się niewolnikiem Jezusa, stanie się synem i ojcem, synem i córką Ojca w niebie. Tylko wtedy naprawdę poznamy, gdy staniemy się niewolnikami Chrystusa, jak wielkim jest to bogactwem i błogosławieństwem w naszym życiu. I ostatnia część Bożego wezwania mówi: a teraz idź za mną i naśladuj mnie. Chętnie mówimy, że chcemy iść za Jezusem, ale nasza decyzja pójścia za Jezusem niesie za sobą konsekwencje. Gdy stajemy przed konkretnymi wyzwaniami, jakżeż często nagle zaczynamy oceniać je w kontekście ich wpływu na nasze życie. W kontekście bardziej nie tyle posłuszeństwa Bogu, co korzyści, jakie my możemy ponieść. I bardzo często to powoduje, że zaczynamy wycofywać się z pójścia drogą za Jezusem. I czy mówiliśmy, wczoraj wspominałem o tych trzech osobach, które wyrażały gotowość pójścia za Jezusem. Ale tak naprawdę żadna z nich nie była gotowa wyrzec się tego, co posiada. Zaprzeć się siebie samego, by bezwarunkowo pójść za Chrystusem. I pytanie, które dzisiaj tak naprawdę Pan Jezus stawia przed każdym z nas: czy jesteś gotów pójść za Jezusem? Czy jesteś gotów stracić dla Niego całe swoje życie, aby zyskać coś znacznie wspanialszego i większego? Zyskanie życia, zyskanie tego, co jest trwałe, wieczne, będzie możliwe tylko wtedy, gdy utracimy swoje życie dla siebie. Wtedy odnajdziemy ukojenie, wtedy znajdziemy prawdziwą radość, wtedy poznamy prawdziwą wolność, która jest w Jezusie Chrystusie. I to jest słowo, którym chciałem się dzielić z Wami też. Słowo, które, przez które Pan Bóg mi też pokazuje na wiele rzeczy w moim życiu. I słowo, które pokazuje mi, że droga, którą ja często chciałem kroczyć radę za Jezusem, to nie była drogą Jezusa. Ale Pan pyta się, czy nadal chcesz iść tą drogą, którą do tej pory być może kroczysz. Drogą, która nie zawsze jest drogą Jego drogą. Czy jesteśmy gotowi powiedzieć: Panie, Ty jesteś Panem życia mojego. Oto ja chcę iść za Tobą bezwarunkowo, biorąc krzyż swój na siebie i naśladować Ciebie. W Twoim doświadczeniu, w Twoim pohańbieniu, Twoim cierpieniu, aby pewnego dnia wraz z Tobą zasiąść na tronie w domu Ojca w niebie. Do nas, do Ciebie, mili bracie, siostro, do mnie należy tylko. Nie patrz na ludzi, nie patrz na to, co się dzieje wokół Ciebie, ale spójrz na Chrystusa, na Jego słowa i pójdź tą drogą, a wtedy On będzie czynił wielkie rzeczy w życiu naszym.